w net.
Wracamy do studia Kamiński Night Call. Piosenka, która była między innymi używana w filmie Driver z Ryanem Goslingiem. O ile dobrze pamiętam imię, nazwisko tego aktora bardzo popularnego ostatnio i przystojnego. Podobnież i ta piosenka to był jedyny dobry element w tym filmie, o ile dobrze wspominam tą produkcję filmową. No dobrze, myśmy polską politykę dzisiaj w popołudniu wnet już pokrótce omówili. To pora na politykę kraju, gdzie się znacznie więcej dzieje, na mianowicie Rosji. W studiu pani Iwona Wiśniewska, główny specjalista zespół rosyjski Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan prezydent Putin nie zachował się elegancko, bo nie przysłał nam rządu na rozmowę, a były takie obiecanki.
Trzyma to w zanadrzu. Tak, prawdopodobnie na jakieś wieczorne newsy.
Bo mówiono, że o 15.30 może później będzie skład rządu, ale są liczne przecieki. Między innymi, co dla nas może być ciekawe, podobno kończy się era Ławrowa, tak podają eksperci.
A tu są dwie możliwości, bo z jednej strony oczywiście jest mnóstwo osób, które wieszczy, że to będzie rzeczywiście koniec, że minister Ławrow odejdzie ze tego stanowiska po 2004, tak? To już mamy 15 ponad lat ciężkiej pracy na tym stanowisku, ale są też informacje, które z kolei mówią o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych się nie zmienia, więc musimy poczekać. Myślę, że pan prezydent tutaj nas zaskoczy zawsze, jak zawsze.
Masa spekulacji co do ministra energetyki, pana Stana Nowaka i tak dalej, to można by multiplikować te wszystkie plotki, które obiegają media rosyjskie i te media światowe, które się Rosją zajmują. Jaki obraz tych plotek wyłania się? Czy my jako polscy, czy państwo jako polscy eksperci już wiecie, o co chodzi w tej zmianie?
Nie do końca, tak? Bo to oczywiście, że zmiana rządu to jest jeden tylko element tej całej układanki. Dzisiaj już Komitet Dumy wypowiedział się na temat tych poprawek, które prezydent zgłosił do konstytucji. I oczywiście popierają, komitet poparł te wszystkie zmiany, więc najprawdopodobniej już w czwartek będziemy mieć pierwsze czytanie.
A zmiana rządu... Nie w piątek.
23, czwartek. A więc zmiana rządu to będzie jedynie element. No i właśnie czekamy na te nazwiska, żeby się dowiedzieć, kto się umacnia, a kto traci, tak? Które grupy wpływów wokół rosyjskiej, wokół Kremla zyskają, a kto ewentualnie zostanie przesunięty. Natomiast to, co dzisiaj już wiemy, czyli nominacja, odejście głównego prokuratora, tak, pana Czajki, i przyjście na jego stanowisko osoby, która była wiceszefem z Komitetu Śledczego, pokazuje, że jednak służby, właśnie pan Bastrykin z Komitetu Śledczego, się umacnia. Więc tu jednak już takie pewne widzimy te elementy.
Jedną dużą zmianę na szachownicy rosyjskiej wiemy od jakiegoś czasu. To już się stało, to już jest dokonane. Michał Miszustin został nowym premierem Rosji. Człowiek od finansów. Kim jest pani dyrektor?
Człowiek cienia. Człowiek, który nie należy do ani pierwszego, ani drugiego rzędu rosyjskich urzędników.
A pani znała w ogóle tego urzędnika przed...
Wiedziałam, że jest szef służby podatkowej, natomiast to nie był człowiek, który w jakikolwiek sposób, jak to Rosjanie mówią, zaświecił się, tak? On rzeczywiście sprawnie, przynajmniej teraz jak mu opinie wystawiają, nadzorował swoją, ten swój organ, czyli służbę podatkową.
Ktoś tam wyszpierał wywiad dla Financial Timesa, dość dla niego przychylny i taki robiony, może nie na kolanach, ale bardzo pobłażliwy.
Wie pan co, to jest właśnie niesamowite, że myślę, że bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto będzie opowiadał o obecnym premierze Miszustinie w jakiś negatywny sposób. Wydaje się, że jest to naprawdę człowiek, który przez wszystkie lata swojej kariery zjednywał sobie ludzi. Potrafił, ponieważ pracował zawsze z pieniędzmi albo właśnie z rejestracją nieruchomości, co w Rosji ma szczególne znaczenie.
Więc, podatek katastralny.
No, podatku katastralnego jeszcze na szczęście nie ma, ale zrobił katastr. I to internetowy, w związku z tym myślę, że jest osobą, która doskonale wie, kto w Rosji co posiada, nawet jeśli to nie jest na niego zarejestrowane, a na pewno wie, jak znaleźć i te informacje, które na pierwszy rzut oka są nieoczywiste.
A to może to jest odpowiedź na pozycję pana Miszustina, że on wie o oligarchach, gdzie mają pieniądze, co mają, jak mają poukrywane. To jest olbrzymia wiedza.
To jest olbrzymia wiedza, ale też jak trzeba też dodać, on do tej pory nigdy tej wiedzy nie używał w swoim interesie. W związku z tym to też jest tak, że on, myślę, że też wykazał się tą lojalnością, zna, ponieważ mimo że tego, że nie jest osobą z pierwszych rzędów rosyjskiej władzy, to jednak on z tymi wszystkimi osobami ze szczytów rosyjskiej władzy bardzo dobrze się zna, między innymi. I to też przede wszystkim w takich nieformalnych relacjach, tak? Ponieważ sam jest hobbystą, hokeistą i nie tylko uprawia sport, ale również, i to miał przy okazji, miał możliwość również na jednym lodowisku występowania z prezydentem Putinem w tej rosyjskiej nocnej lidze, gdzie oligarchowie mają możliwość wraz z prezydentem się spotkać na lodowisku. Ale oprócz tego jest też do tej pory jednym z przedstawicieli takiej rady, no nie nadzorczej, to jest taka rada honorowa CSKA Moskwa, też drużyny hokejowej, gdzie obok niego Igor Sieczyn, czyli szef Rosniewci, młodszy Kowalczuk, czyli syn najbliższego przyjaciela prezydenta Putina i tak zwanego kasjera całej elity kremlowskiej, więc no towarzystwo cudowne.
Tylko dlaczego właśnie Miszustin, poza tym, że wszyscy go lubią, że nie używa wiedzy poufnej, którą ma do prywatnych rozgrywek, to co on ma Rosjanom do zaoferowania? Bo premier powinien przez medialną również porywać serca, budować zaufanie do siebie. Czy to Miszustin posiada?
Tak, przez te ostatnie ile lat, tak? Od 2012 roku, to jest 7 lat, porywał serca Rosjan Dmitrij Miedwiediew, to teraz potrzebujemy kolejnego, który będzie tam porywał te serca.
Zmiernym skutkiem.
Myślę, że ostatnim, jak się teraz okazuje, bo oficjalnie zmiana rządowa to była odpowiedź prezydenta na zapotrzebowanie społeczeństwa. A po tej zmianie, czyli wyciągnięcie tego człowieka nieznanego społeczeństwu, ale co by jednak nie powiedzieć, kojarzącego się już w tym momencie, jak go poznali, ze służbą podatkową, która jest znienawidzona. Bo te wszystkie...
Kto lubi płacić podatki?
Kto lubi płacić podatki. Zresztą pan Miszustin też był bardzo kreatywny i on też podrzucał pomysły, jak tą nie tylko zwiększyć ściągalność, ale też tu jakby podsuwał pomysły, w jaki sposób jeszcze można z tego społeczeństwa te nowe dochody ściągnąć. Więc to...
Używając logiki państwa demokratycznego, no to mamy rząd zużyty, zastępujemy zużytego premiera kimś nowym, świeżym, to się może podobać, to może dać nowe otwarcie. Tutaj takiego mechanizmu nie ma, jak się wydaje.
Występuje, mam wrażenie, bardziej mechanizm. Oczywiście wprowadzamy nowy rząd i już teraz, patrząc na te wszystkie pomysły kadrowe, myślę, że ponad połowa osób w tym rządzie się zmieni, więc rzeczywiście będziemy mieć nowe twarze i ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić prezydenta, jak rozumiem, w tej logice obecnie kremlowskiej. W związku z tym dajmy przynajmniej ludziom możliwość popatrzenia w telewizji na inne nowe twarze, które de facto niczego nie zmieniają, tak?
No ale są merowie dużych miast, Petersburga, Moskwy, zwłaszcza bardziej liberalni, którzy mogliby bardziej otworzyć się na tą elitę, która czasami protestuje na ulicach tych dwóch wielkich miast i czasami także mniejszych ośrodków, ale tutaj nie ma takiego ruchu.
Tu nie tylko nie ma takiego ruchu, bo trudno nazwać mera Petersburga bardziej liberalnym, bo myślę, że jest jednym z bardziej skostniałych osób tej ekipy. Natomiast mer Sobianin, mer Moskwy, on jest stuprocentowo lojalny elicie.
No ale ma ten nimb liberała gospodarczego.
To jest właśnie chyba cały fenomen Rosji, tak? Że cała rosyjska elita jest gospodarczo-liberalna. Oni mają, znaczy kapitalizm w Rosji jest naprawdę krwiożerczy i żeby się tam utrzymać, to naprawdę trzeba być takim kapitalistą, to jest taki kapitalizm państwowy, oczywiście kapitalistą, który przede wszystkim jest w bardzo dobrych relacjach z władzą, ale jak już jest w tych relacjach, to musisz rzeczywiście ostro walczyć. Natomiast Natomiast to nie oznacza, że...
Czyli to nie jest ruch, żeby trochę uspokoić tą elitę wielkomiejską, która czasami potrafi wyjść, poprotestować, potrafi młody człowiek pójść do więzienia na swoje poglądy. To nie wobec nich jest ten ruch skierowany.
Nie wydaje się, tak? Znaczy, faktem jest, że ci, którzy wychodzą na ulicę, ich nie jest tak dużo. A główny ruch, który prezydent Putin już zapowiedział, dopiero czekamy na realizację, wobec nie tej klasy średniej dużych miast, która próbuje wychodzić na ulicę, ale bardziej wobec tego głównego elektoratu, tak? Czyli osoby, nie wiem, emerytów, rodziny wielodzietne. Ci, którzy rzeczywiście, gdzie to poparcie dla prezydenta jest, to jest po prostu rozdawnictwo socjalne, zapowiedziane już w orędziu i które zwłaszcza właśnie obecnie nowy premier Miszustin ma za zadanie nadzorować, aby te pieniądze dotarły do tego społeczeństwa.
Iwona Wiśniewska, główna specjalista z zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, gościem popołudnia w NET. To mamy w orędziu ten cały pakiet socjalny. On kiedy będzie realizowany? My wiemy, jaki jest terminarz tych obietnic.
Do 2024, czyli na tą kadencję prezydenta Putina i teoretycznie właśnie problemy z jego realizacją miał już premier Miedwiediew, bo w zeszłym roku ta realizacja tych programów prezydenckich była, no powiedzmy sobie, w 90% jedynie. Więc nowy premier ma całe to towarzystwo rzeczywiście nadzorować i motywować do tego, żeby wydawali pieniądze.
I znaleźć pieniądze na transfer.
Pieniądze są. Pieniądze, właśnie to jest paradoks rosyjski. Pieniądze na to już są. Ponieważ Rosja, mimo tego, że gospodarczo może nie jest fantastycznie, bo mamy taką sytuację stagnacji gospodarczej.
Ostatni kwartał 1,1.
Tak, ale ten w ogóle ostatni rok to może będzie troszeczkę, znaczy na pewno będzie lepszy niż ten poprzedni, 2018, około tam 1,6% PKB. Natomiast, no oczywiście to jest znacznie poniżej tego, aby Rosja mogła ścigać liderów światowej gospodarki. Natomiast ceny ropy są na tyle wysokie, że finanse publiczne Rosji są w bardzo dobrej sytuacji. Rosja już od kilku lat bardzo oszczędzała, zwłaszcza na społeczeństwie, z czego właśnie między innymi mamy efekty te osoby wychodzące na i protestujące, ponieważ rzeczywiście to społeczeństwo odczuło te ostatnie lata i ten kryzys 2014-2015 roku.
Zwłaszcza poprzez wiek emerytalny.
Reforma emerytalna to był już taki policzek, tak? Bo z jednej strony oczywiście ci, którzy to teraz odczuwają, to dopiero w tym roku, to są osoby w średnim wieku, natomiast to był bardziej taki policzek w twarz społeczeństwu, że jeszcze w ten sposób, mimo tego, że jednocześnie prezydent sam informował o tym, jak to pięknie zapełniają im się rezerwy, a jednocześnie powiedział, dajcie nam jeszcze pieniądze, bo my potrzebujemy, w związku z tym podniesiemy wam wiek emerytalny. Od żadnego oligarcha nie ściągnął tych pieniędzy, tylko właśnie od społeczeństwa.
A to jakie jest rozwiązanie tej niejednoznaczności? Z jednej strony bardzo dobra sytuacja, przynajmniej formalnie, finansów publicznych, a z drugiej strony cięcia społeczne, podwyższenie wieku emerytalnego i dopiero teraz propozycje czy obietnice większych transferów.
Sankcje amerykańskie. Tak bardzo Kreml i elita kremlowska bała się tego, że Ameryka, co robiła, ale jednak mimo wszystko dość powoli, zacieśniała te sankcje. Tak bardzo się tego obawiali, że zgromadzili pieniądze na przyszłość. Na to, żeby móc się ratować, jeśli rzeczywiście Trump i administracja amerykańska przyciśnie Rosję do rzeczywiście poważnych sankcji.
W studiu Iwona Wiśniewska, Ośrodek Studiów Wschodnich. To jeszcze powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, rok 2024, czyli koniec obecnej kadencji prezydenckiej Władimira Putina. Według, nawet jak się te zmiany wprowadzi, to i tak powinna być to ostatnia kadencja pana prezydenta Putina. Wszystko jest pod ten rok, cała ta zmiana jest pod ten rok szykowana, bo tak mówią eksperci, że to jest początek długiego, skomplikowanego procesu przekazania władzy prezydenckiej komuś innemu.
Nie. Władza zostaje, myślę, że do momentu, kiedy prezydent będzie w formie tej władzy, nie odda. To jest tylko pomysł na to, w jaki sposób właśnie prezydent Putin ma zachować tą władzę, a jednocześnie nie być prezydentem. Zrzucić tym samym z siebie te mało interesujące go kwestie, jak kwestie gospodarcze, które absolutnie go nie interesują, i jeszcze kwestie społeczne, które tym bardziej go nie interesują, więc zachowanie takiej roli wodza, ojca narodu, który będzie mógł wyznaczyć kierunki, dystrybuować środki w kraju, ale już nie zajmować się bieżącymi kwestiami. I rok 2024 oczywiście jest bardzo ważny, bo rzeczywiście kończy się w tym roku ta kadencja prezydenta, ale też już przestajemy, ponieważ patrząc na te zmiany, które teraz się odbywają, też się do tego roku nie przywiązujemy. Być może ta nagłość tych zmian konstytucyjnych zwłaszcza, to jest też efekt tego, że planowane są być może przedterminowe wybory parlamentarne, a może również i prezydenckie. Tego już zupełnie nie wiemy. Myślę, że to też jest strategia prezydenta Putina. Trzymać nas wszystkich w niepewności.
Tak jak z tym rządem, bo już tak myślałem, że będziemy mogli omawiać rząd, a tu cały czas czekamy na informacje z Kremla. To jeszcze dotychczasowy premier, pan Miedwiediew, będzie zastępcą Rady Bezpieczeństwa.
Szefa, tak.
Tak, szefa. Ciało zupełnie trochę poza konstrukcją konstytucyjną Rosji.
Nie, absolutnie.
Czy jak to jest?
I Rada Bezpieczeństwa.
A kompetencje ma określone?
Tak. I to jest bardzo ważne ciało, bo to nie jest ciało zajmujące się rzeczywiście takimi głównie kwestiami bezpieczeństwa Rosji, kierunkami. I tutaj szefem tej Rady jest prezydent. I właśnie specjalnie dla odchodzącego premiera prezydent stworzył to stanowisko, ponieważ tego stanowiska nie było. To ten zastępca, de facto taki w tym momencie, w obecnym składzie, wiceprezydent, tak, Rosji. Więc ten znielubiony przez społeczeństwo premier de facto został tutaj, myślę, że to jest dla niego awans, w tym sensie, że już nie musi się zajmować bezpieczeństwem.
Że schodzi z pierwszej linii strzału i jest ulokowany.
Przestaje być chłopcem do bicia, który po prostu był rzeczywiście przez te ostatnie 7 lat i to aż było przykro patrzeć na to, w jaki sposób prezydent i w ogóle cała elita traktuje Dmitrija Miedwiediewa, a teraz staje się de facto wiceprezydentem i rzeczywiście ze sporymi kompetencjami.
A jakie kompetencje ma ta rada? Bo to jest...
To, wie pan co, na przykład oczywiście kwestie bezpieczeństwa, czyli wyznaczanie pewnych kierunków, decyzji w ramach... Jeśli coś się, jakaś decyzja zostanie podjęta w Radzie Bezpieczeństwa, to rząd potem już tylko realizuje. Tutaj już jakby nie ma takich możliwości. Ostatnio w takich bardzo takich przyziemnych rzeczach, kiedy tworzy się spór na temat cyfryzacji, tak? I walka to o konkretne częstotliwości radiowe się toczyła dla potrzeb 5G. Toczący się spór pomiędzy osobami zajmującymi się kwestiami technicznymi i strukturami siłowymi, prezydent mówi, ja się tym nie będę zajmował. Rada Bezpieczeństwa będzie zdecyduje. No i Rada Bezpieczeństwa decyduje i tutaj już nie ma odwołania.
To jeżeli w tym systemie jest tak, jeżeli Władimir Putin przestanie być formalnie prezydentem, ale będzie cały czas szefem Rady Bezpieczeństwa.
Tego właśnie też nie wiemy, bo to jakby ta nowa struktura, którą prezydent zaproponował, to jest właśnie ten Rada Państwa. Jest informacja o Radzie Państwa, natomiast teraz dopiero te nowe poprawki dotyczą właśnie Rady Państwa i bardziej takie umocowanie w tej konstytucji Rady Państwa. Ale co to będzie, to dopiero my się dowiemy, jak powstanie ustawa dokładnie wykonawcza na ten temat.
Będziemy mieć więcej. Też na koniec pytanie, które może trochę umyka w polskich mediach. Ktoś zwrócił uwagę, że co jest bardzo istotne, a co, na co bardzo mało uwagi poświęcamy, to jest w tych propozycjach zwiększenie centralizmu władzy, które de facto może kończyć federację, a zaczynać jednorodną strukturę państwową w Rosji.
Znaczy, to jest właśnie pytanie, w jaki sposób rozwiązane zostanie właśnie te kwestie trójstopniowego władzy, tak? Władzy municypalnej, władzy regionalnej, władzy na szczeblu federalnym. Tutaj oczywiście te właśnie kwestie władz municypalnych, te poprawki do konstytucji też dotyczą i rzeczywiście jest, już po tych poprawkach można spodziewać się, że ta centralizacja będzie postępowała. Natomiast już na szczeblu federalnym, przez to, że Duma dostaje, czyli parlament dostaje pewne kompetencje, jeśli chodzi o wpływ na kształtowanie rządu, to możemy powiedzieć, że z kolei na szczeblu federalnym widzimy pewną właśnie podział tej władzy i takie zazębianie się, tak, że nie ma jednego centrum, tylko każdy od każdego zaczyna być bardziej zależny.
Co by wskazywało, że być może Władimir Putin już nie będzie prezydentem, bo po co mu prezydentura, gdzie każdy jest od każdego zależny?
Dokładnie, będzie po prostu rozjemcą, z wysokości patrzył i decydował.
Z wysokości być może Rady Państwa.
Na przykład.
Iwona Wiśniewska, główny specjalista zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, była gościem popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.